Kazimierz Brakoniecki.
Chciałam zapytać o pana dzieciństwo, a dokładniej o Barczewo, o Olsztyn, bo to takie pozornie zwyczajne miejsca, ale jak wspominanie tych lokalizacji powraca dziś w pana twórczości, bo to echo ziemi prowizorycznej i ojczystej, o której pan mówi?
No cóż, to wszystko jest bardzo proste i jednocześnie skomplikowane, bo każde dzieciństwo jest właśnie takie, wraca się do niego czasami nostalgicznie albo i nie, w zależności od tego, co się tam działo. Z kim się żyło, a wiadomo, że rodzimy się w przypadkowych rodzinach, ojczyznach, miejscach. Później wyolbrzymiamy albo nawet przeceniamy. W każdym razie na pewno jesteśmy wtedy kształtowani. To wpływa na nas ogromnie. Urodziłem się rzeczywiście 12 grudnia 1952 roku w Barczewie, ale nie Barczewo jest moim miastem rodzinnym, tylko Olsztyn. Bo dziadek tutaj przybył już latem w 1945 roku. Mama moja ze swoją mamą, czyli moją babcią, 15 czerwca 1946 roku. I to jest początek tej rodziny na tym miejscu. Jako, że moja mama ukończyła liceum dla wychowawczym przedszkoli w Szczytnie, dostała nakaz pracy nie w Olsztynie, o co się starała, bo tu była, a właśnie w Barczewie. I tam bodajże 2-3 lata musiała pracować, chcąc nie chcąc, w dwóch przedszkolach. I tam urodziła się w lutym 50 roku moja siostra Barbara. No i w grudniu, jak wspomniałem, ja 52 roku. I następnie udało się wrócić do Olsztyna, bo były takie pewne kłopoty. I w 54 roku na początku, w 55 urodził się mój brat. I już na pewno w grudniu 52 roku zamieszkaliśmy w tym domu, który stoi przy ulicy Jagiellończyka 27. Takie typowe dla całej Polski lat 50. i początku. Chyba lat 60. budowle, domy mieszkalne, jednopiętrowe, chociaż widziałem, że w niektórych miejscowościach są one rozbudowywane. Dla mnie to jest najbardziej charakterystyczny, taki socjalistyczny z lat 50. budynek mieszkalny, a tak się składa, że kiedyś myślałem, że to tylko w Olsztynie, a potem jeździłem trochę po Polsce i zorientowałem się, że wcale nie. A mój ojciec był kierownikiem budów tych wszystkich, no i budował te akurat domy i w jednym z nich w końcu dostał mieszkanie, bo wcześniej mieszkaliśmy tak kątem przy budynku spółdzielni budownictwo, w którym on pracował. Spółdzielnia budownictwo w Olsztynie o tyle była ciekawa, że tam bardzo dużo warmiaków i trochę mazurów pracowało. Nie tylko tych polskich pracowników, można by powiedzieć, z zewnątrz, prawda? Mm-hmm. O, więc Olsztyn stał się, a nie Barczewo, tym miejscem głównym. I w zasadzie Barczewa nie znałem, nie jeździłem, bo jak byłem mały, to nie wiedziałem, że urodziłem się w Barczewie. Myślałem, że w Olsztynie, ale w zasadzie do Barczewa wróciłem dopiero jako już dojrzały człowiek dzięki znajomości z Winfriedem Lipscherem, dyplomatą niemieckim, tłumaczem, który urodził się w Barczewie i mieszkał w Barczewie od 1938 roku do 1957, kiedy udało mu się z rodziną wyjechać do Niemiec, bo oni byli kolonistami. To nie byli warmiacy z tamtejsi, czy niemieccy, czy inni, tylko pod koniec XIX wieku koloniści od tamtych czasów. No i nie mógł, bo to byli katolicy, nie mógł on wyjechać od razu, bo tak się złożyło w 1945 roku i dopiero w 1957, tuż przed maturą. No i wówczas nagle nie tyle ja, ale on odkrył we mnie barczewianina. I tak się jakoś zaczęło znów komplikować. W związku z tym miejsce urodzenia jednak jest. Ten rok, nic nie wiem, ale nie odrzucam, ponieważ tu Warmia i tu Warmia, 16 czy 18 kilometrów, więc nic. I później dogadaliśmy się, że prawdopodobnie, bo jego wujek był nie tyle ministrantem, jak i takim administratorem tego kościoła parafialnego świętej Anny i prawdopodobnie w tym czasie Winfried był ministrantem i mógł być ministrantem wtedy, kiedy ja miałem chrzest, wigilię lub gdzieś mniej więcej koło Bożego Narodzenia 52 roku. No i jakoś tak zaczęliśmy współpracować i trochę zrobiliśmy razem na rzecz tej właśnie małej ojczyzny, która dla mnie się z Olsztyna trochę poszerzyła na Barczewo.
No i właśnie, i tutaj bardzo nam się ładnie to składa, bo chciałam postawić przystanek przy słowie peryferia, które się często w pana twórczości pojawia. I to są takie miejsca, które są poza centrum, a jednak w centrum. I mam takie wrażenie, że pan tę nie do końca słowną prowincjonalność traktuje jako absolutną przestrzeń literacką. Ja mam wrażenie, że to jest dla pana niezwykła metafora.
Może tak, albo i raczej tak. Może też to później sobie zacząłem uświadamiać. To może z biegiem lat, prawda, tak to rosło.
To może tak, czy jest to raczej ograniczenie, czy raczej siła literacka?
To wszystko zależy, naprawdę zależy, no niestety, od, żeby nie oceniając i się nie oceniać, to wszystko zależy od tego, jaką skalę widzenia ma człowiek i jaką skalę zdolności przetworzenia miejsca ten człowiek ma w sobie. Powiem szczerze, ja wróciłem przypadkiem do Olsztyna.
Pisze pan o tym w książce najnowszej.
Właśnie. Kończyłem studia, mieszkałem w Warszawie, ale z Warszawy chciałem wyjechać. Nie zostałem, chociaż pewna osoba chciała wyjść za mnie za mąż, żebym tylko został w Warszawie. Taka sama była sytuacja, jak się potem dowiedziałem, z Andrzejem Fryszkę, który jednak z takiej opcji skorzystał. Ja nie, chociaż moja siostra mieszkała w Warszawie i tam kończyła doktorat. Ja postanowiłem poznać życie i miałem być w Zakopanem, bo tam często jeździłem. Miałem taką starą chałupę, dostałem pod opiekę chałupę z XIX wieku. No bardzo były to skromne w warunkach. Tam żyłem przez pewien czas, nawet sam musiałem sobie ubikację zbudować.
A to bardzo ciekawe, ponieważ moi dziadkowie jako ludzie teatru również spotkali się w Zakopanem i tam też grali w teatrach.
A właśnie, bardzo pięknie. I ja poznałem swoją przyszłą żonę, ale ona też była z Olsztyna. To już był pierwszy jakby taki zaciąg, prawda? Nie tylko wyobraźni, ale właśnie uczucia. I po pobycie w Krakowie, wynajęliśmy taką starą chałupę w Krakowie, postanowiłem pojechać do Wrocławia. Jeździłem po kilku miastach, żeby zobaczyć, gdzie będzie moje miejsce. Nie chciałem w Olsztynie, ale okazało się, że musiałem mieszkać w miastach, które były no polsko-niemieckie albo niemiecko-polskie, czyli no ten...
Grzybnia?
No właśnie, coś takiego. I Wrocław mnie zaskoczył i powiedziałem, że tu osiądę. I rzeczywiście tak było, ale tylko przez pół roku, bo spotkały mnie pewne rzeczy, złe i dobre, a najlepsze były takie, że postanowiliśmy wziąć ślub i wróciliśmy do Olsztyna, ponieważ we Wrocławiu żyłem w tak trudnych warunkach, że no, nie moglibyśmy założyć rodziny, a tego roku 1977 roku pod koniec miał urodzić się nasz pierworodny syn Miłosz. No i tutaj po raz pierwszy zacząłem myśleć bardziej racjonalnie, czy może pragmatycznie. I zawsze, jak pani widzi, było to krążenie wokół. Nie chciałem być w Krakowie. Bardzo nie lubiłem Krakowa, nadal zresztą nie lubię. Warszawę bardzo lubiłem, ale wiedziałem, że nie zetknę się tam z tym, co przeczuwałem, że jest we mnie w środku. Więc tak, prowincja, ale nie prowincja umysłowa. Peryferie, ale nie peryferie duchowe. Do tam, gdzie człowiek jest właśnie żywy, otwarty, no i jeszcze ma nadzieję na zmianę swojego życia, albo w każdym razie czuje, że jest w nim ta niesamowita energia, która przetwarza to życie i jego samego, to to miejsce, nawet najbardziej liche, może stać się centrum świata. Ale rzeczywiście rozumiem, że takie również miejsce peryferyjne, czy to Ostrołęka, czy Olsztyn, czy Gołda, czy Stargard, one mogą zabić młodego człowieka, który nie poznał życia, świata. Dlatego mówię, trzeba uciekać z małych pipidówek jak najszybciej, żeby zdobyć wykształcenie, nasycić się życiem, umysłowością, innymi ludźmi, innymi ideami i ewentualnie wrócić do tego miejsca lub do innego, które nie jest centralne w sensie geograficznym, aby tam świadomie założyć to miejsce centralne, które wpierw trzeba odnaleźć w samym sobie. Inaczej to może być bardzo ponure, inaczej może być to klęska, ponieważ no, cierpienie nieuszlachetnia.
Kiedy Karol Maliszewski pisał, że pana poezja obrała metodę eksplozji i obnażenia, zgadza się pan z tym określeniem? Jak pan definiuje tę metodę we własnych słowach? Bo mnie to pojęcie może nie tyle zaskoczyło, co mam wrażenie, że w jakiś sposób tworzy komplet tego, jak pan tworzy świat dzięki literom.
No, znam osobiście Karola. Znaliśmy kiedyś się wtedy, kiedy byliśmy o wiele młodsi, prawda? I takie tytuły moich tomików jak olśnienia i w ogóle lubię słowo iluminacja, iluminacje, glosalia, ja to przerzuciłem na glosalię. Tak, muszę, no Rimbaud i nie tylko, jednak tutaj eksplozja, czyli działanie intuicyjne, dobrym tego słowa poetyckie, oparte na własnym, osobistym, głębokim przeżyciu, na pewnych wizjach, jak najbardziej to mi pasowało, w każdym razie może najdłużej. I obnażenie, czyli że nie wstydzę się mówić o sobie, o swoich sprawach i to czasami no, dosyć ostro, albo tak bezwzględnie, albo po prostu tak szczerze.
Jeżeli mogę przerwać, bo tak, bo pan rzeczywiście, mogłabym to nawet nazwać dość brutalnie, pan potrafi zerwać strób z rany, żeby o niej opowiedzieć.
Tak, to może dlatego, że mam taki temperament, albo że miałem taki temperament, może dlatego szukałem takich poetyk, poetów, jak Ginsberg na przykład, chociażby sam Baudelaire, który napisał po polsku Moje serce obnażone, taki dziennik niesamowity, to wszystko mi było bardzo bliskie i ja nie tyle postanowiłem, ile rozwijając się, wyprowadzałem tę nitkę z siebie, bo ona musiała już być, prawda, która nie tyle mnie jakoś wiąże, ale tak jak Ariadna wyprowadza
złotą nić.
Złotą nić, która jest we mnie i ona do tej tajemnicy, do tego labiryntu gdzieś ona albo z labiryntu mnie wyprowadza. Może też i dlatego, że sam dla siebie byłem największym problemem, tajemnicą, zagadką i musiałem to wszystko wyrzucić z siebie i ci, którzy byli ze mną, no byli no, jednak podłączeni pod tę energię mojego, bym tak powiedział, chociaż to jest brzydkie słowo, niektórzy nie lubią, ale ja często używałem, chociaż na to trzeba uważać, mojego ekshibicjonizmu. Nie jest to dobre słowo i nie zawsze o to chodzi, bo jak wszyscy mówią lub prawie wszyscy w literaturze chodzi o styl, a nie o mowę wprost, a nie o mowę uczucia wyrzuconego z siebie. To też jest prawda. Jak mówił Czesław Miłosz, proszę mi znaleźć genialnego poetę, który byłby dobrym człowiekiem i mówił dobre rzeczy o sobie i o innych, bo on nie spotkał.
No dobrze, ale tam gdzie Ariadna, tam jest też trauma, tam jest też Minotaur.
Oczywiście.
I to doświadczenie granic kulturowych, językowych, tożsamościowych, to czy to ta granica właśnie, czy to jest ta trauma, to jest wyzwanie, czy może to źródło twórczej energii i ta właśnie złota nić, o której pan mówi?
To jest dosyć dziwne, bo to wszystko jest bardzo osobiste. To nie jest tak, że ja wymyślałem, no niestety bardzo żałuję, że nie umiem wymyślać, że nie jestem prozaikiem, pisarzem, takim, który pisze powieści, który wymyśla, codziennie siedzi 7 stron lub 3.
Naprawdę pan żałuje?
Tak, naprawdę. Teraz, ja mówię teraz o sobie. Teraz by mi się na starość przydało takie siedzenie, wymyślanie. Naprawdę nie umiem i może za dużo czytam i widzę, że jest to możliwe, ale ja nie potrafię. No więc tutaj przez to, że u mnie wszystko jest tak osobiste i podmiotowe, ale może tak się pisze wiersze, chociaż znam poetów, którzy inaczej piszą, na przykład, którzy unikają tonu osobistego. No, weźmy tutaj Eliota na przykład, albo Pipera, który mówił o tym, że uczucia trzeba metaforyzować. To znaczy, że na przykład taka metafora, że nie, że ja jestem radosny, a trzeba napisać, że człowiek idzie ulicą i widzi, dachówki są czerwone.
Piper i jego przewrotności.
Właśnie. W związku z tym trzeba znaleźć środki na metaforyzację sytuacji lirycznej. I ja dużo też tak kiedyś robiłem, chociażby dlatego, że była cenzura i musiałem jakoś ująć tę sytuację, ale to był jakiś pewien przymus, a tutaj te granice i to wszystko i to jednak jest to dziwne. Po prostu ja się taki urodziłem. Ja bardzo długo nie wiedziałem dlaczego i tu muszę to podkreślić, bo potem przecież to się zmieniało, dlaczego ja urodziłem się w takiej rodzinie, a nie innej. Ta rodzina była skromna. Ja przecież w szkole podstawowej czy na kolejach panią nauczycielką opowiadałem takie historie o swojej rodzinie, że one, bo to raczej były panie, prawda, się bardzo dziwiły. Wymyślałem, naprawdę, sam nie wiem, dlaczego byłem skłonny do takich, no, kłamstw albo do pewnych jakichś, no, opowieści. Niesamowicie to było. I tylko zakończę to przekraczanie granic tym, że w pewnym momencie, a już byłem wtedy późnym nastolatkiem, bo już na studiach to byłem szczero złoty i w ogóle...
I złotousty.
I złotousty. to musiałem walczyć z moją skłonnością do kłamstwa, do tworzenia fikcji, historii o sobie i o rodzinie, ale jednocześnie jest pewien taki egzystencjalny problem, ponieważ byłem bardzo krnobrnym dzieciakiem i nie mogłem mówić prawdy o sobie, w związku z tym zmyślałem, gdzie byłem, co robiłem i tak dalej. I to potem okazało się, że dosyć mi łatwo przychodziło.
I tu nam się to pięknie spina, bo kolejne pytanie, które sobie tutaj zapisałam, to jest pana praca redaktorska, tłumaczenia i działalność kulturotwórcza, która moim zdaniem jest bardzo ważna w pana pisaniu. I teraz, czy widzi siebie pan najpierw jako poetę, czy bardziej jako mediatora, kulturotwórcę właśnie? Jak pan balansuje między tymi rolami?
No tak, to jest bardzo trudne. W tej chwili to ja już jestem emerytem i pozostało mi tylko czasami jakaś pisanina i czytanie, oczywiście spacery, myślenie o świecie i w ogóle jestem bardziej bierny niż aktywny. A to wszystko dziwne, wszystko było, dlatego że oczywiście ja urodziłem się poetą i umrę poetą, bo ja jestem poetą z Bożej łaski albo z natury. To znaczy, że ja zostałem, nie przymuszałem się do pisania. Po prostu poezja mnie odkryła sama. To jest siła, którą nazywałem siłą religijną, mimo że jestem niereligijny w tym sensie.
A tej religii w najnowszej pana książce, Mój Olsztyn, demonologia, jest dużo.
Tak jest, ponieważ to jest moja tradycja rodzinna, bardzo silna i nawet była na pewnym poziomie. I to jest moja główna podświadomość i główne dziedzictwo i tradycja. Zresztą sam miałem być księdzem albo mnichem i nawet poczyniłem kroki ku temu kiedyś, ale to było bardzo idealistyczne, jak miałem tam 23 czy 18 lat i dlatego poezja jednocześnie dla mnie jest czymś bardzo fizycznym i jednocześnie czymś bardzo metafizycznym. Nie oddzielam duszy od ciała, już żeby bawić się tymi słowami. Dla mnie duchowość istnieje tylko o tyle, o ile człowiek żyje, o ile przyroda żyje. Jest tutaj i teraz i metafizyka to jest potęgowanie fizyki, a nie oderwanie się i abstrakcyjne, platońskie szukanie innego życia, innego ciała czy innej przestrzeni. W związku z tym powołanie poetyckie dla mnie i w moich oczach i dla mnie samego stało się czymś zaskakującym, bo chciałem być po prostu, mając 15 czy 14 lat, ulicznikiem i nagle zaczęło się to we mnie obracać i przez wiele lat nie myślałem o tym, gdzie będę pracował, co będę robił, chociaż no wiadomo, to trzeba było w pewnym momencie zacząć. I powolutku odkrywałem w sobie inne możliwości, zdolności, typu właśnie chociażby komisarza wystaw, kuratora wystaw, umiejętności i zdolności organizacyjne, ale to nie było od razu, to było stopniowe. I najwcześniej to było, jak miałem gdzieś 33-34 lata, stopniowo dopiero się wszystkiego uczyłem. Tak samo innych rzeczy. Ja, jeżeli chodzi o redaktorstwo, to nigdy nie byłem dobrym redaktorem, jeżeli chodzi o styl, korektę, bo to mnie strasznie nudziło. Ja sam nie potrafię swoich rzeczy przeczytać drugi, trzeci raz, bo po prostu mnie to wszystko nudzi. Przepraszam, że to mówię otwarcie. Musi być coś nowego i tak dalej. Sprawdzałem się i zawsze bym się sprawdzał. Mam do tego nosa jako redaktor, który wymyśla autorów, problemy, idee, to co robiłem przez większość swojego życia. Rozmawiałem z ludźmi, mówiłem im, róbcie to, tamto, tamte sprawy, kontaktujcie się, może byście zrobili to, a może byśmy, podawałem idee ludziom, pomysły, przeobrażałem ich życie, bo byłem, no miałem pewną charyzmę, jeżeli chodzi właśnie o kreowanie pewnych zjawisk społecznych, kulturowych, ale oczywiście w pewnym obszarze, prawda? Gdyż jednocześnie cały czas mniej lub bardziej uważałem siebie za outsidera.